Dzisiaj nietypowe informacje. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Stumilowym Lesie, ponieważ Kubuś Puchatek przyjechał z wizytą do prosiaczka. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, to bierzemy na tapetę wizytę Xi Jinpinga u Putina. Jakie wnioski możemy z niej wyciągnąć? Jak będą dalej kształtować się relacje chińsko-rosyjskie i kto ugrał najwięcej po tej wizycie? O tym dzisiaj. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Fałek, zapraszam. Witajcie, a ze mną w studiu jest dzisiaj redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Witam cię bardzo serdecznie.
Witam cię, droga Magdo, witam was, drodzy widzowie. To dzisiaj o czym porozmawiamy? O bajkach? Co się tam dzieje w Stumilowym Lesie?
Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o prosiaczku i puchatku. Też zachęcam was do udziału w sondzie. Jest sonda na czacie. Macie cztery możliwości. Pierwsza, czy puchatek zje prosiaczka? Czy może prosiaczek zje puchatka, albo czy może zjedzą kogoś innego, albo czy może ktoś inny zje ich. Także odpowiedzi są bardzo ciekawe. Zapraszamy do udziału w sądzie, także oczywiście do komentowania i do lajkowania programu. No i właśnie będziemy rozmawiać dzisiaj o
wizycie.
O wizycie puchatka u prosiaczka. Dokładnie. Xi Jinping zakończył 3-dniową wizytę w Rosji. Jakie pierwsze wrażenia i wnioski, co najważniejszego się wydarzyło?
Po pierwsze, wybaczcie może tak taką trochę formułę na wesoło, chociaż będziemy mówili o poważnych sprawach i faktem jest, że mówimy o dwóch największych zbrodniarzach, tak? Przynajmniej Putin już jest zbrodniarzem, już jest przestępcą ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Natomiast Xi Jinping, są nawoływania, żeby został też pociągnięty do odpowiedzialności za to, co Chiny robią Ujgurom, ale rzeczywiście formuła jest taka, czy konwencja, że tak są często przedstawiani ci dwaj panowie jako puchatek i prosiaczek, dlatego postanowiliśmy do tej wizyty w ten sposób nawiązać. Rzeczywiście była to wizyta, która zakończyła się w dniu wczorajszym, trwała 3 dni, dwa dni można powiedzieć roboczych spotkań było. Była to wizyta, wydawało się, że będzie bardzo ważna dla obu tych satrapów, ale w kontekście tego, co stało się kilka dni wcześniej, tutaj mówię o właśnie Trybunale w Hadze, o decyzji sędziego Piotra Hofmańskiego o tym, żeby wydać nakaz aresztowania, czy można powiedzieć list gończy za zbrodniarzem Putinem, który obowiązuje praktycznie na całym świecie. Niewiele jest państw, które nie podlegają tak jakby, czy nie respektują jurysdykcji haskiego Trybunału. Chiny są jednym z tych krajów, Rosja oczywiście też, ale ten nakaz został wydany kilka dni przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie, co myślę, że zmieniło znacznie sens tej wizyty, przebieg tej wizyty, i też wynik tej wizyty, ponieważ Xi został, czy jest pierwszą głową państwa, która pojechała, można powiedzieć, spotkać się ze zbrodniarzem ściganym przez cały cywilizowany świat. I podał mu rękę, nie wiem, czy się obciskiwali, czy misia robili, raczej nie. Tak właśnie dosyć chłodno go traktował, chociaż zapewniał o przyjaźni chińskiej, ale można powiedzieć, wynik tej wizyty jest dla Putina bardzo słaby, chociaż oczywiście Rosja będzie mówiła, że osiągnęła wielki sukces, ale ten wynik jest na pewno niezadowalający dla Putina. Natomiast dla Chin jest sukcesem. Można podsumować kilka rzeczy, które Chiny uzyskały.
Ale tutaj ja jeszcze bym się odniosła, bo tutaj mówisz o tym, że od strony Chin było tak trochę negatywnie, ale na przykład toast Xi Jinpinga na cześć Putina był właśnie za dalszy rozwój chińsko-rosyjskich stosunków strategicznego partnerstwa.
Czyli tutaj też mają partnerstwo strategiczne z Chinami? To tak jak i my. Podobno też mamy.
No podobno tak.
Towarzysz Susłow, prezydent Duda i premier Morawiecki mogliby odpowiedzieć tutaj na pytanie, czy są na tym samym poziomie, co zbrodniarz Putin, no bo z tego wniosek byłby, jeżeli stosujemy analogię, że tak, no ale to tak powiedzmy dygresja.
No ale był też za zdrowie Putina właśnie, no a tutaj mówisz, że tak negatywnie ta wypadła wizyta.
A propos zdrowia Putina, jak tutaj Chiny, jaką mogą odegrać rolę, to myślę, że jeszcze do tego przejdziemy później. Natomiast no z nimi tak to jest, z tymi satrapami, że oni zawsze tam ładnie sobie mówią, tam pitu pitu, jakieś tam te ptaszki tam ćwierkają, ładne słowa do siebie, a tak naprawdę ważne jest to, co robią, tak? Putin liczył na to, że Chiny mogą dać mu kilka rzeczy. Po pierwsze, mogą dać mu poparcie takie agresji no, na ostro, czyli na przykład mogą dać mu wsparcie w broni, w zapasach, w amunicji, bo brakuje mu amunicji, przecież Putin szuka amunicji wszędzie. Szuka w Korei Północnej, szuka w Chinach. Oczywiście są informacje, czy są przecieki w ostatnim czasie i to, no, to też jest związane oczywiście z czasem tej wizyty. Prasa zachodnia czy jakieś media zachodnie pokazały kilka informacji, że zdarzają się firmy chińskie, które dostarczają a to trochę dronów, a to trochę kamizelek, a to trochę broni strzeleckiej, która jest jako powiedzmy broń myśliwska, tam powiedzmy 1000 karabinów, była mowa o 1000 karabinów, no ale no wiecie, to są małe ilości, tak? Czyli to jest po to, żeby gdzieś tam Chiny dociskać i pokazywać, że wiemy o waszych próbach. Nie próbujcie więcej, bo przekroczycie wszelkie czerwone linie i będą na was takie sankcje jak na Rosję czy na Białoruś. I Chiny o tym wiedzą. I zobaczcie, że nie było mowy o w ogóle o jakimś takim wsparciu, że jesteśmy z wami i będziemy wam pomagać i teraz nasze czołgi będą, nasze samoloty, nasza artyleria, nasza amunicja. Nie, o tym nic nie było. Były tylko takie głodne kawałki, że no, strategiczne partnerstwo, będziemy dalej popierać. Żadnego konkretu też nie było takiego gospodarczego, chociaż mówi się, że tam 14 umów podobno jest podpisanych, ale nie było, nie ma mowy o najważniejszej dla Putina umowie. Putin bardzo liczył na to, że sfinalizują z Chińczykami umowę na budowę gazociągu Siła Syberii 2. No to jest coś w rodzaju Nord Stream 2, taki powiedzmy megaprojekt, który miał zaopatrywać Chiny w gaz z tych złóż na północy, no na wschodniej północy Rosji, tam syberyjskich głównie złóż, zresztą Siła Syberii 2. I ten gazociąg, już Siła Syberii 1 istnieje, natomiast Siła Syberii 2 miała transportować 50 miliardów metrów sześciennych gazu, tak? Także gigantyczne ilości, które praktycznie miały zrekompensować Rosji utratę rynku w Europie Zachodniej. No i tu jest cisza. Nie ma podpisanej umowy. No i teraz tak, okaże się, że Gazprom, któremu wolumeny sprzedaży spadają, no bo cały gaz pchał do Niemiec, do Europy, a teraz to się skończyło, nie będzie miał gdzie tego gazu sprzedawać. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli by tę umowę podpisali, to wybudowanie takiego gazociągu, no to mówi się, że to jest minimum 5 lat. Czyli tak, nakłady inwestycyjne ogromne. Wiadomo, że Chińczykom nie zależy. Ruscy musieliby je ponieść. Dużo czasu, zanim by w ogóle cokolwiek się zaczęło zwracać z tej inwestycji, to jest kwestia, powiedzmy, nie wiem, szacuje się około 10 lat być może nawet. A dodajmy, że Chińczycy w tym czasie budują na potęgę takie mini reaktory nuklearne, jądrowe, które będą energię produkować. Czyli powiedzmy to, co w Polsce, tam te dwa mamy podpisane umowy na takie dwa, powiedzmy, reaktory, to w Chinach jest budowanych kilkadziesiąt bodajże w tym czasie. Także może być tak, że za 5-10 lat Chiny w ogóle nie będą potrzebowały ruskiego gazu, dlatego po co się mają wiązać taką umową długoletnią?
Kolejną umową.
Czyli, no, krótko mówiąc,
co to znaczy właśnie dla Putina teraz?
No to znaczy, że nie będzie miał gdzie sprzedawać gazu, który był, gaz oprócz ropy, no, głównym źródłem dochodu rosyjskiego budżetu, ale to nie wszystko. Kolejna deklaracja, która padła po tym szczycie, czy po tym spotkaniu, i to deklaracja z ust Putina, widać jak on się przymilał, nie? Jak on wie, dużo więcej, Xi Jinping był powściągliwy, a Putin praktycznie łasił się tam, skakał jak piesek koło Chińczyka, czyli widać, kto tu jest szeryfem, nie? I na przykład deklaracja Putina była taka, że Rosja planuje w obrocie międzynarodowym używać juanów. czyli chińskiej waluty. I to uwaga, nie tylko w obrocie międzynarodowym z Chinami, ale planuje używać juanów w obrocie całym międzynarodowym, poza Europą Zachodnią i Stanami Zjednoczonymi, gdzie ten obrót i tak po prostu jest minimalizowany, czyli planuje używać juanów w obrocie swoim z Azją, z Afryką, nawet z Ameryką Południową. No to jest też krok do uzależnienia Rosji od Chin. Co ciekawe, są już jakieś przecieki ze źródeł na Kremlu, tak? Czyli to nie są źródła oficjalne, tylko to są źródła, które gdzieś tam no, pokazują, co się dzieje na Kremlu. I to wychodzi gdzieś tam, wiadomo, no, jakaś praca wywiadowcza, ale no, szybko te informacje są upubliczniane. I to już 3 czy 4 takie źródła taką informację podały, że elity kremlowskie uważają, że do końca tego roku to juan faktycznie będzie walutą rosyjską. Rubel upadnie, nie? Czyli to jest z kolei też początek krachu w Rosji, tak? No bo w tym momencie oni stają się chińską kolonią. Oni stają się stacją paliwową, już nie tylko tak jak kiedyś dla całego świata, tylko teraz będą stacją paliwową na wyłączność chińską i chińską kolonią. Chińczycy, kiedy będą chcieli, to sobie tam zajmą tę Syberię, albo po prostu formalnie ją zajmą i zaanektują do Chin, albo nawet nie będą musieli, bo i tak będzie ich.
Czyli to Puchatek zje prosiaczka.
A to wygląda. Mhm. Według mnie to Puchatek zżera prosiaczka.
A jeszcze...
Jeszcze nie tylko. Bo teraz dlaczego Puchatek przyjechał do prosiaczka? No okazuje się, że niewykluczone, że Puchatek przyjechał do prosiaczka po to, żeby się zorientować, co tam się dzieje w domku prosiaczka. I no jak już prosiaczek zachoruje tak, że nie będzie mógł sam w swoim domku zarządzać, to kogo wziąć, wytypować, czy kogo namaścić na zastępcę, na następcę prosiaczka. I tutaj bardzo ciekawa informacja, myślę, z której bardzo dużo wynika. Pan Xi Jinping złożył zaproszenie do rewizyty. Ale złożył zaproszenie nie dla prezydenta Putina, ale złożył zaproszenie dla 2 osób i w pierwszej kolejności wymienił kogoś innego niż prosiaczka, a prosiaczka wymienił dopiero na drugim miejscu.
W takim razie, któż to ciekawy...
Któż jest następcą prosiaczka?
Numer jeden.
Następcą prosiaczka, czyli numer jeden. Numer jeden, który jest zaproszony na wizytę do Chin, to jest pan Dmitrij Miszustin. To jest premier obecnie Rosji. Można się zastanowić, czy skoro został zaproszony jako numer jeden przed prosiaczkiem, to czy powinien zbliżać się do okien w najbliższym czasie w domku prosiaczka, bo może wypadnie z domku, z okna i się skończy jego życie. Nie, to trochę żart, ale no rzeczywiście w Rosji wielu przedstawicieli elity ginie regularnie od czasu, kiedy się wojna rozpoczęła. No i to są wszyscy ci, którzy powiedzmy no, jakoś zagrażają Putinowi, jego pozycji, czy powiedzmy znają pewne kompromitujące fakty dla reżimu. Natomiast rzeczywiście Dmitrij Miszustin mówi się, że jest szykowany na następcę Putina. To jest człowiek, który nie ma rąk umoczonych we krwi bezpośrednio. Wiadomo, tam w elicie prawie każdy, no można powiedzieć, ma ręce unurzane we krwi. Nie tylko Ukraińców, ale i przecież to nie jest pierwsza wojna, którą ten reżim prowadzi. Natomiast no bezpośrednio nie jest to ani dowódca wojskowy, nie jest to minister obrony, nie jest to jakiś propagandysta, nie jest to ten Goebbels Pieskow, tak? Także jest to taki technokrata, taki powiedzmy ichniejszy Morawiecki. Taki wiecie, człowiek, który zna się na gospodarce, który tam potrafi zarządzać, który no, jest bardziej taki troszeczkę, można powiedzieć, liberalny, konserwatywny. Także taki, który się nada na to, że Zachód, myślę, żeby tego człowieka zaakceptował. Czyli widać, że być może Xi już bierze udział w takim przygotowaniu scenariusza na upadek Putina, tak? Czyli co będzie po prosiaczku. Czyli co będzie z Rosją, kiedy Putin, nie wiadomo, co się z nim stanie, no... umrze, zachoruje. No tutaj właśnie można się zastanowić, że zobaczcie, że zaprosili Chińczycy 2 osoby na wizytę. No i może tak na przykład się okazać, że pojedzie pan Putin z panem Miszustinem, no i tam okaże się, że Putin ciężko zachoruje. Na przykład w Chinach, nie? A przecież chińscy lekarze, chińska medycyna no jest najlepsza na świecie, przodująca, no, dbająca o długowieczność. Także może będzie potrzeba, żeby Putin został na przykład na leczenie w Chinach, tym bardziej, że przecież leczenie w Chinach, nawet jeżeli ono będzie trwało do końca życia, to gwarantuje mu bezkarność, bo Chińczycy nie wydadzą go do Hagi, także może wtedy w Chinach spokojnie dożyć swego życia w jakimś tam luksusie, w jakimś tam, nie wiem, klasztorze chińskim, a wróci pan Miszustin i będzie rządził Rosją z nadania Chin. No, zobaczcie, kiedyś było tak, że to do Rosji jeździli wszyscy wasalowie, przywódcy państw wasalnych jeździli do Rosji kiedyś, jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, i zdarzało się, że niektórzy wrócili w miesiące, albo nie wrócili, a teraz może być tak, że to przywódca Rosji będzie jechał jako wasal do Pekinu i tam będzie się decydować, czy wróci w miesiące, czy nie wróci, czy wróci, no i będzie miał dalej błogosławieństwo do rządzenia.
A czy to będzie dobra zmiana, taka właśnie tych zarządzających z Rosji na Chiny?
Myślę, że no to może być właśnie plan Chin, żeby tak jakby dalej mieć kontrolę nad Rosją, ale żeby dalej Rosja realizowała plany chińskie, tak? Żeby Rosja była tym tam takim lodołamaczem czy forpocztą do niszczenia światowego porządku, do testowania pewnych rozwiązań, no i generalnie do tego, żeby osłabiać Europę, Stany Zjednoczone, co jest na rękę Chinom, tak? Ja mam nadzieję, że nawet jeżeli, powiedzmy, takie rozwiązanie rzeczywiście wchodziłoby w grę, to nikt na Zachodzie się nie da nabrać na tego Miszustina, no bo dalej to jest człowiek tej samej elity, która w tym momencie rządzi, ale no może być tak, że nie będzie innej opcji po prostu, że będzie wybór. Albo on, albo, nie wiem, jakiś Patruszew na przykład, no, ten z FSB przywódca, czy Kadyrow, czy Prigorzyn, no to ja już bym też wolał Miszustina niż na przykład takich zbrodniarzy oczywistych, nie? No, przypomnijmy, Miszustin nigdy nie nawoływał do zbombardowania miast europejskich, do użycia bomby jądrowej, a nie brał udziału, no tak bezpośrednio można powiedzieć, nie jest związany z wojną, z wojskami i tak dalej. Także myślę, że on dla Zachodu byłby do przełknięcia, no ale trzeba mieć świadomość, że to dalej jest ta sama mafia, ta sama hydra, tak? Tylko taka, wiecie, no lepiej pomalowana, nie? Zresztą mówi się o Nawalnym, że to jest podobny człowiek, nie? Podobnego typu, niejednokrotnie o tym mówiliśmy, tak? Że Nawalny, który jest teraz w więzieniu, ale z więzienia, wiecie, no wróg Putina numer jeden. Żyje, z więzienia nadaje do internetu, wiecie, no parę takich znaków zapytania się pojawia, nie? Także... Nie wiem, no tylko czy to jest dobra opcja. Nie wiem, czy jest możliwa lepsza na stole. Tak? Czy w tym momencie Zachód nie będzie skazany na mniejsze zło, czyli na przykład na zgodzenie się na tego człowieka, ale ja byłbym za tym, że nawet jeżeli byśmy się jako Zachód, tak, zgodzili na tego człowieka, oczywiście to Ukraińcy muszą w pierwszej kolejności, no ale też inni przywódcy, to nie powinno to uchronić Rosji przed poniesieniem pełnych konsekwencji tego, co zrobiła. Czyli zbrodniarze na sąd, do Hagi, niech tam gniją w więzieniu, skoro nie ma kary śmierci, trudno. Reparacje, pokrycie kosztów, przez wiele lat mogą to spłacać. Już o tym też mówiliśmy ostatnio, że jeden z pomysłów to jest na przykład 20 lat. Jak nie mogą Chińczycy nie będą chcieli siły Syberii 2, to ten gaz proszę bardzo do Ukrainy. I Ukraina niech robi co chce.
A ja bym teraz chętnie przeszła, żebyśmy skomentowali wypowiedzi polskich, powiedzmy, publicystów, którzy się właśnie już zaczęli wypowiadać o...
Geostrategów chyba, tak?
Tak, oczywiście, to brzmi bardziej poważnie. Którzy się zaczęli wypowiadać już o wizycie właśnie Xi Jinpinga w Rosji. Tutaj pan Jacek Bartosiak przedstawił bardzo ciekawą teorię. Myślę, że możemy teraz ją zaprezentować i zaraz wracamy.
Postawię u pana w programie jako w pierwszym miejscu następującą kontrowersyjną w Polsce tezę, o której myślę od kilku dni w kontekście wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Proszę sobie wyobrazić, że być może jest tak, na kanwie tego, co pan powiedział przed chwilą, że Xi Jinping przyjeżdża do Moskwy po to, żeby ograć wszystkich i zmienić reguły, jakie funkcjonują w świecie. Zrobiłby to z następujących powodów i w następujący sposób. Być może przymusi Rosjan do pokoju na Ukrainie, zwrotu Donbasu i demilitaryzacji Krymu. Następnie zadzwoni, bo Rosjanie są zablokowani na Zachodzie, są coraz bardziej zależni od Chin i nie idzie im dobrze w wojnie. Oczywiście tu na drodze, na przeszkodzie będzie stanęła buta imperialna Rosjan od czasów dynastii Romanowów, ale załóżmy, że Xi Jinping by to przełamał. Jak nie teraz, to przy następnej iteracji, tam, nie wiem, za miesiąc, dwa. Następnie dzwoni Xi Jinping z Kremla do Zełenskiego, proponuje warunki pokoju, gdzie dostaniecie Donbas z powrotem, demilitaryzację Krymu i 500 miliardów dolarów czy czegokolwiek innego inwestycji bezzwrotnej w waszą gospodarkę i odbudowę infrastruktury. Wówczas Ukraińcy jak zareagują na to?
No bo będą.
Jak zareaguje Zełenski, jak zareaguje otoczenie, jak zareaguje społeczeństwo ukraińskie? No trudno będzie mu odmówić takiej propozycji. Amerykanie będą wściekli, dlatego że stracą sprawczość, a kuszerem pokoju będą Chiny. Chiny będą miały konsolidację maslodową w Eurazji. Amerykanie stracą argument decouplingu, globalizacji, bo Niemcy i Francja bardzo się ucieszą z tej propozycji, bo mają pokój. Chiny stabilizują Rosję, podporządkowując ją sobie. Jednocześnie jest pokój w północnej Eurazji, Amerykanie tracą wpływy i Niemcy i Francja mogą spokojnie sobie handlować z Chinami i mają argument na tym, że jak za kuszerem pokoju mamy nie handlować. Amerykanie są wściekli. Chińczycy uzyskują następujący efekt. Wypchnięcia wpływów amerykańskich z Europy i północnej Eurazji. Wpłynięcia na Europejczyków z kontynentu, żeby budowali wspólną przestrzeń gospodarczą. Chiny podporządkowują sobie Rosję i surowce.
Xi Jinping przymusi Rosję do demilitaryzacji Krymu, oddania Donbasu, przełamie butę Rosjan. Co sądzisz o tej wypowiedzi?
Ale czy pan Bartosiak jest nowym ambasadorem Chin w Polsce?
No nie wiem, to tak wygląda trochę.
Tak, jakby prezentował tutaj propozycje chińskie. No chiński plan pokojowy, jeżeli to, co pan Bartosiak miałoby się sprawdzić, no to pan Xi Jinping musiałby zaprzeczyć sam sobie. Ponieważ pan Xi Jinping przedstawił niedawno poprzez nowego ministra spraw zagranicznych taki 12-punktowy plan pokojowy. No i ten plan pokojowy chiński wcale nie przewiduje oddania Donbasu Ukrainie. Wcale też nie przewiduje demilitaryzacji Krymu. Ten plan przewiduje zawieszenie broni i zachowanie przez Rosję status quo, czyli tego, co mają podbite, zachowują. No i w tym momencie tam, wiecie, pieregawory, rozmawiamy i tak dalej. Czyli plan chiński jest inny, niż sobie wymyśla pan Bartosiak. Notabene można powiedzieć, że właśnie jednym tak jakby z komunikatów tych oficjalnych wizyty Puchatka u Prosiaczka było to, że Rosjanie powiedzieli, że chiński plan pokojowy jest bardzo dobrą podstawą do rozmów dalszych, tak? I że oni są bardzo chętni do tych rozmów.
Tak. Natomiast Putin Zełenski powiedział, że chiński plan wobec Ukrainy można uznać za podstawę rozwiązania konfliktu.
No właśnie. Natomiast Zełenski zrobił coś takiego. Wysłał do Xi Jinpinga ukraiński plan pokojowy. Ten 10-punktowy plan pokojowy, do którego jest przekonany cały zachodni świat. Który można powiedzieć, zawiera najważniejsze tezy, punkty, to jest wycofanie Rosji do granic, uwaga, nie sprzed 24 lutego, tylko do granic 1991 roku, czyli również oddanie przez Rosję Ukrainie Donbasu i Krymu, zapłatę reparacji, osądzenie zbrodniarzy wojennych, czyli to są propozycje ukraińskiego planu pokojowego, które zostały wysłane do pana Xi Jinpinga, a pan Xi Jinping przyjeżdża i dalej swój plan omawia z Putinem. Także, no, panie Jacku Bartosiaku, no naprawdę, no widzę, że pan nie słucha tego, co mówi Xi Jinping z Putinem, no albo pan, nie wiem, no forsuje tylko swoje pomysły, żeby jakieś swoje ego podbudować, które są absolutnie, no, takie absurdalne, nie? Zresztą to jest nie pierwszy taki pomysł, bo już pan Bartosiak wcześniej zasłynął pewnymi koncepcjami. Tutaj mówię o tej armii nowego wzoru, która zakładała wpuszczenie na przykład do głębi operacyjnej wojsk przeciwnika i bronienie się nie na granicy, nie na rubieży, tylko cofamy się po to, żeby obronić się, nie wiem, na linii Wisły, tak? A wszystko, co jest na wschód, to tam niech będzie Buczą, niech będzie Irpieniem, niech Ruscy tutaj mordują, gwałcą. Także no, mamy do czynienia z takim strategiem czy geostrategiem. No i myślę, że ten jego pomysł, zresztą jest już szeroko komentowany w internecie, z tego co widziałem. Niewielu ludzi uważa, że to jest genialne. Raczej wszyscy widzą, że pachnie to po prostu trochę ruską albo chińską onucą.
Ja jeszcze bym się chciała odnieść do jednej części wypowiedzi pana Bartosiaka, kiedy powiedział on właśnie, że to Chiny będą rozgrywać światem, a nie Stany Zjednoczone. Padło coś takiego. Tak. I właśnie chciałam się zapytać, czy czy jest w tym przynajmniej trochę racji, że stanie się tak teraz w przyszłości, bo tutaj też mówiliśmy przed chwilą o tym, że to Chiny przejmują właśnie rolę tutaj wiodącą na wschodzie, nie Rosja. I czy to...
To jest fakt, Chiny, że o to idzie gra, tak? O to, kto będzie głównym mocarstwem światowym. I w tym momencie celem Chin jest, żeby Rosja właśnie nie... Zobaczcie, jeszcze tutaj jedna rzecz. Ten plan Bartosiaka, powiedzmy, to zakłada, że Rosja w tym momencie poddaje się. Tak? Czyli, że w tym momencie Rosja oddaje wszystko, walczy o Donbas, niby cała wojna, stracili 200 tysięcy ludzi, ich gospodarka jest załamana i teraz mówimy, że co, oddajemy wam to wszystko? I jeszcze dajemy razem z Chińczykami wam kasę na odbudowę? No to w tym momencie myślę, że Putin nie ma szans, żeby na to poszedł. I też Rosja by na to nie poszła. Natomiast Rosja pójdzie na to, żeby dalej prowadzić wojnę, mając dalej nadzieję na zwycięstwo, bo oni mają nadzieję na zwycięstwo i nie tylko Putin, ale Rosjanie po prostu, oni są tak zadżumieni, że oni uważają, że im się zwycięstwo należy i oni chcą tego zwycięstwa i potrzebują od Chin jedynie pozwolenia, żeby dalej być w tej grze. No i to dostali. Zobaczcie, że oni owszem, nie dostali wsparcia takiego, jakby chcieli, ale również nie dostali bana na wojnę. Że efektem wizyty Xi w Moskwie jest to, że możecie dalej walczyć, my was popieramy. Czyli Chiny w tym momencie realizują dalej swój plan, można powiedzieć, osłabiania Zachodu i wikłania Zachodu w wojnę w Ukrainie, a oni w tym czasie wyciągają wnioski i szykują się na starcie o Tajwan. No i faktem jest, że Chiny rzeczywiście chcą odegrać, czy przejąć rolę Stanów Zjednoczonych i chcą być tym mocarstwem numer jeden na świecie i nie chcą nie tylko gospodarczo, ale również militarnie rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym. O tym wielokrotnie mówiliśmy już w naszych programach. Książki generała Spaldinga, to można jeszcze raz przypomnieć, które też promujemy, sprzedajemy w naszym sklepie. One właśnie o tym mówią i to od wielu lat o tym mówimy. Że Chiny prowadzą niewidzialną wojnę, teraz ta wojna stała się widzialna. No i Chiny, wiecie, nie postawiły się jeszcze póki co jednoznacznie po stronie Rosji. Zauważcie, że one tak starają się balansować. Owszem, Rosji po cichu chcą pomagać, ale też zauważcie, że na przykład nie wykonują żadnych gestów wrogich Ukrainie. I zobaczmy w drugą stronę. Ukraina do tej pory nie oskarża Chin, stara się też mieć taki stosunek
neutralny,
można powiedzieć. Wiadomo, starają się zjednać sobie Chiny, bo to jest jednak mocarstwo, przeciągnąć na stronę swoją. Póki co to się nie udało, ale też nie ma takiej sytuacji, że Chiny wystanęły przeciwko Ukrainie, za Rosją jednoznacznie. Tak naprawdę to tylko Iran dostarczył te szachidy, tak? I nic więcej, tak? No i Korea Północna i Syria, nie? Niedawno ten Bashar al-Assad też był u prosiaczka w Moskwie.
Właśnie czy ta wizyta Xi Jinpinga w Rosji, już właśnie po wydaniu tego nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny, nie jest takim wyrazem poparcia? Jednak to właśnie Xi Jinping
przyjeżdża. Musiało być tak. Wizyta była planowana od dawna. Może nie tak od bardzo dawna, ale już mówiło się od niej od listopada, że jest możliwa ta wizyta, czy od października, także już kilka miesięcy, tak? I została ogłoszona oficjalnie kilka tygodni temu. Została zaplanowana. No i bach, dwa dni przed wizytą jest nakaz aresztowania. Były dwie opcje, nie? Albo samolot, który leciał, zawracamy i jest w tym momencie taki, można powiedzieć, wielki policzek dla Putina Chiny w tym momencie opowiadają się po stronie wolnego świata i tak dalej, ale Chiny nawet nie respektują, nie podpisały, nie są sygnatariuszem tego traktatu rzymskiego, tak? Czyli de facto nie są zobowiązane tym nakazem. Wybrali inaczej. Wybrali tak, że mimo wszystko ta wizyta się odbyła, ale to, co powiedziałem wcześniej, jej efekty są mizerne dla Rosji. Jej efekty są mizerne dla Rosji. Owszem, jest podtrzymanie możliwości walki dalej, czyli dalej możecie walczyć, ale my wam za bardzo nie pomożemy, a dodatkowo dawajcie, będziemy teraz w juanach handlować, i jeszcze dawajcie nam tanio ropę i gaz, nie? Czyli po prostu Chiny starają się wydoić maksymalnie Rosję dla swoich korzyści. Oni też, wiecie, jeżeli oni chcą uderzyć na Tajwan, i mówiło się wcześniej o 2027, ale ostatnio już Chińczycy mówią, żeby tam były komunikaty, żeby sprawdzili gotowość do uderzenia wcześniej, czyli oni nie porzucają projektu uderzenia na Tajwan. Zobaczcie, ile lat Rosja zbierała zasoby na uderzenie na Ukrainę. To jest kilka lat zbierania zasobów. No to Chiny też muszą to zrobić. Jeżeli chcą uderzyć na Tajwan, to muszą zebrać zasoby. Bo jeżeli uderzą, to zostanie wtedy też ten odwet sankcyjny na Chiny nałożony, tak? Jeżeli chcą pójść na wojnę i planują tę wojnę z Tajwanem i ze światem zachodnim, gdzie wtedy Stany Zjednoczone powiedziały, że wejdą na ostro, tak, ze swoją armią w obronie Tajwanu, no to Chiny muszą zgromadzić na to zasoby. Jednym z elementów zasobów to są surowce. No to właśnie teraz to robią. Doją Rosję na maksa, gromadząc surowce, które mogą im się przydać, jeżeli zdecydują się na uderzenie na Tajwan.
A jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych i Zachodu właśnie na tę wizytę?
Na tę wizytę, która teraz miała miejsce?
Tak.
No myślę, że reakcja jest taka, wiecie, no nikt ich nie potępił, nie, no, no bo tam tak jak no Stany Zjednoczone widzą, że Rosja niewiele uzyskała na tej wizycie, no to wszyscy są zadowoleni.
Okej, okay. To myślę, że możemy teraz jeszcze przejść do jednej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke właśnie też o tej wizycie, także zapraszamy do posłuchania.
Żeby odszedł.
A dlaczego nie porażka taka kompletna?
Kompletna to będzie oznaczyła, ty pan co to oznacza?
Co?
Staniemy oko w oko z potężnym zwycięskim państwem ukraińskim, które w odróżnieniu od Polski ma do nas pretensje terytorialne.
Ale myśli pan prezes,
Rosja nie ma do nas...
Ukraina wtedy naprawdę myślałaby o tym, żeby uzyskać naszym kosztem zdobycze terytorialne.
Pokaże prawdziwą twarz, oczywiście. Ponieważ zwróć uwagę, że my z
Ukraina jak pokona Rosję, ruszy na Polskę?
Z Rosją nie, zaczęliśmy mieć pretensje do Polski. Z Rosją nie mamy żadnych zatargów terytorialnych, a z Ukrainą tak. Z Rosją nigdy nie mieliśmy narodowych zatargów, nigdy, a z Ukrainą tak.
To wypowiedź dla Radia Plus Janusza Korwin-Mikke. Myślę, że jeszcze ciekawsza niż pana Bartosiaka. To Ukraina w przyszłości się stanie drugą Rosją, jeśli dobrze zrozumiałam.
Aż wstyd powiedzieć, że kiedyś swego czasu w młodości byłem tym tak zwanym kucem i to, co mówił Korwin, to jak jakiś tam pelikan łykałem i we wszystko wierzyłem, nie? Po prostu jak słucham teraz, co wyprawia ten człowiek, nie? Co mówi, to tak się zastanawiam. Czy on jest tylko zadufany w sobie, jakimś takim, wiecie, wielkim megalomanem? Czy on jest po prostu głupim? Czy on jest po prostu człowiekiem, który, no nie wiem, ma ruski paszport w kieszeni? No bo kilka kłamstw, nie? No owszem, Ukraina z Polską, owszem, mieliśmy w historii zatargi terytorialne. Tak, Polska by chciała, kiedyś chciałaby mieć Lwów z powrotem, Ukraina chciałaby mieć tutaj Chełmszczyznę, trochę tam części Bieszczad i tak dalej, Podkarpacie, tak? Natomiast czy Rosja nie miała z nami zatargów?
No właśnie też...
To jest ciekawe, nie? Coś o zaborach pan Janusz słyszał, czy nie? Panie Januszu, halo! Czy Rosja to nigdy nie miała z Polską zatargów? Według pana Janusza chyba nie, bo przecież według niego to kiedyś osobiście słyszałem, tak? Znaczy osobiście w sensie, no nie od niego, ale w mediach jakichś, że najlepszym królem Polski według pana Janusza Korwin-Mikkego to, wiecie kto był?
No nie wiem.
Car Aleksander I. Najlepszy król Polski w historii.
Stawiałabym na Kazimierza Wielkiego, albo...
No nie wiem, może jeszcze car Mikołaj II byłby lepszy, albo jakiś tam Mikołaj I, nie wiem, no ale mówił, że car Aleksander I to najlepszy król w historii Polski był według niego. Także no, to jest człowiek, który jest zakochany w Rosji, to jest człowiek, który wiecie, Rosję podziwia i który uważa, że Rosja to jest gołąbkiem pokoju i nic nam nigdy nie chciała złego zrobić. No Katyń to przecież Ukraińcy strzelali Polakom w głowy, nie? Nie Rosjanie. W Smoleńsku, zamachu Smoleńsku, to też przecież Ukraińscy byli kontrolerzy lotów i lotnisko zostało wydzierżawione stronie ukraińskiej, tak panie Januszu? I samolot z prezydentem Kaczyńskim to spadł na ukraińskiej ziemi akurat wtedy, no. A zabory to Austria, Niemcy i Ukraina. To jest właśnie człowiek, który jest oderwany od historii chyba. Wiadomo, jest taka, powiedzmy, teoretyczna możliwość, że Ukraina, która wygra wojnę, będzie uzbrojona po zęby, również dzięki polskiej broni, nagle rzuci się na swojego dobroczyńcę i żeby nam odebrać te, nie wiem, 40 czy 30 tysięcy kilometrów kwadratowych ziem rolnych, na pewno gorszej jakości niż ukraińskie czarnoziemy. To trzeba naprawdę puknąć się w głowę, żeby taką w ogóle rzeczywistość rozpatrywać. Ukraina dzisiejsza to jest kraj, który bardzo się zmienił. I ta wojna też Ukraińców bardzo, można powiedzieć, zmieniła. I to, co się stało między Polakami i Ukraińcami, to jest coś, na co, można powiedzieć, czekaliśmy od czasów I Rzeczpospolitej chyba jeszcze, tak? Czyli od, można powiedzieć, XVI czy początku XVII wieku, kiedy to właśnie niestety przez głupotę Polaków straciliśmy Ukrainę na rzecz Rosji, można powiedzieć, na rzecz wpływów rosyjskich, a teraz zostało to odwrócone. I panie Januszu, to nie jest tak, że to się stanie, to już się stało. Ukraina już jest mentalnie taką przyjaźnią, być może nierozerwalną, związana z Polską. I de facto Ukraina jest teraz z Polską, mimo iż to nie jest podpisane, ale to się stało, jest z Polską w sojuszu. I to jest sojusz przeciwko Rosji. I teraz widać, jak bardzo pan Janusz Korwin-Mikke, i nie tylko on, bo jego akolici z Konfederacji, pan Braun oczywiście, pan Winnicki, to wszyscy mu tam, wiecie, przyklaskują, jak on mówi takie rzeczy. Widać, że oni by chcieli, żeby Ukraina nie była w sojuszu z Polską przeciwko Rosji. Bo w tym momencie Rosja nie ma szans. Z dwoma silnymi, pogodzonymi ze sobą, niezależnie od tej przeszłości, która była, sojusznikami, którzy są gotowi bronić się nawzajem i stanąć za sobą. Bo Zełenski powiedział kiedyś takie słowa, nie? Że teraz my walczymy, Polska nam pomaga. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że Polska zostałaby zaatakowana, to Ukraińcy stają z wami i was bronią. No to ma właśnie... Takie są słowa, można powiedzieć, Ukraińców. No a pan Janusz uważa swoje i wie lepiej, nie? Bardzo mi szkoda tego człowieka, bo to jest człowiek, który wiele, wiele dobrego, można powiedzieć, w takich gospodarczych, można powiedzieć, niuansach, tak? Młodym ludziom zawsze mówił i pokazywał. Natomiast jeśli chodzi o podejście do Rosji, to jest po prostu durniem, skończonym durniem. Albo ruską onucą.
A ja jeszcze chciałabym przejść do słów, które nagrały się, zostały nagrane i teraz w internecie chodzą ostatnie słowa Xi Jinpinga i Putina, wymiana ostatnia zdań, która miała miejsce w Rosji. No i ostatnie słowa Xi Jinpinga do Putina brzmiały: właśnie teraz zachodzą zmiany, jakich nie widzieliśmy od 100 lat i to my wspólnie napędzamy te zmiany. Putin odparł, że całkowicie się z tym zgadza i jeszcze na koniec dodał: uważaj na siebie, przyjacielu. I mi się pojawia od razu kilka pytań, o jakich zmianach tu jest mowa, o jakich zmianach właśnie mówią Xi Jinping i Putin i czy mamy się bać. No i też, czy oni wiedzieli, że to się nagrywa i to było tak specjalnie powiedziane, czy tutaj raczej nie zakładać takiego scenariusza?
Myślę, że wiedzieć, tak, że jednak to, co się mówi w takim kontekście, to nie sądzę, że mogłoby coś wyjść, czego by nie chcieli powiedzieć. No te zmiany to jest próba wywrócenia tego porządku, który był ustanowiony po II wojnie światowej, tak? Czyli można powiedzieć tego porządku związanego też i z kartą atlantycką, ale nie tylko, bo i przecież po I wojnie światowej też była najpierw Liga Narodów, później Organizacja Narodów Zjednoczonych. Także to jest próba zmiany tego porządku, tak? Czyli próba zmiany takiego porządku, że kraje decydują się, że nie walczymy ze sobą i jest pokój, tak? Nie prowadzimy wojen, na rzecz porządku prawa dżungli, tak? Czyli my jesteśmy silni, mamy was za nic, będziemy robić, co chcemy, tak? Czyli chcemy na przykład sobie zagarnąć Ukrainę i zrobić tam ruskie badziewie, nie? Tak jak jest tam gdzieś w Astrachaniu czy w jakiejś Kałudze, są czasami zdjęcia pokazane, jak wygląda Rosja. No i taki komentarz: nie, to nie jest Ukraina po zbombardowaniu, to jest Rosja w czasie pokoju, nie? Bez wojny, tak Rosja wygląda. I to samo chcieliby Ruscy zrobić gdzie indziej, nie? No a Chińczycy chcieliby przejąć Tajwan, który uważają za swoje Chiny, no nie też bezinteresownie, no oni chcą przejąć Tajwan, bo Tajwan jest, można powiedzieć, w tym momencie potentatem, na przykład jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, czyli elementu, który jest niezbędny do wszelkich nowoczesnych technologii przyszłości, można powiedzieć, no i Chiny chcą to zagarnąć. Chcą nie tylko Tajwańczyków tam im swój chiński mir wprowadzić, ale chcą również zagarnąć bogactwa naturalne Tajwanu, no i cały przemysł, czy można powiedzieć, no, technologie Tajwanu, które jeszcze bardziej by ich uczyniły, no wtedy już bezdyskusyjnie byłyby numerem jeden na świecie.
Wróćmy do Rosji i teraz może porozmawiajmy trochę właśnie o wojnie. Mhm. Mamy już wiosnę.
Tak.
Jak sądzisz, kiedy ruszy ukraińska kontrofensywa i jakie kierunki przyjmie?
No tutaj mamy dwie koncepcje, nie? No bo ja jestem zwolennikiem tej tezy, że to jednak będzie najpierw ukraińska kontrofensywa, że jednak,
właśnie,
że
Rosja... Właśnie, bo zaczyna się też mówić o rosyjskiej ofensywie kolejnej.
Tak, tak, tak. No bo już ostatnio nawet mówiliśmy o tej rosyjskiej ofensywie, która skończyła się tym, że nie mogą zdobyć Bachmutu, tak? Że stracili tam, można powiedzieć, kilka już set, no ponad setkę czołgów i pojazdów pod Wuhledarem, że też wszędzie w innych miejscach biją głową w mur. I teraz pytanie, czy to się może zmienić, tak? Czy ta ruska ofensywa, której się wszyscy obawiali, ona rzeczywiście ma szansę jeszcze nastąpić? No bo tutaj ciekawe są słowa przedstawiciela Białego Domu, pana Kirby'ego, że Rosjanie mogą uderzyć swoją ofensywą w ciągu najbliższych tam właśnie najbliższego czasu i że to będzie wielka ofensywa. No mówi się, że rzeczywiście Rosjanie mają zgromadzone nawet 300 tysięcy ludzi. Czyli dwa razy więcej niż jak wchodzili na Ukrainę rok temu. No ale sprzęt to już wysyłają te 55 czołgi. Możemy nawet puścić film, tak? Jak jadą czołgi te 55 na front. Zobaczcie. Nie wiem, czy wiecie, że czołgi te 55 to są czołgi produkowane, być może właśnie te czołgi, które tutaj jadą, to są czołgi wyprodukowane za życia towarzysza Stalina.
To trochę lat już mają.
Dokładnie. To są czołgi, które mogą mieć po 70 lat. No i teraz je odgrzebują gdzieś tam ze swoich takich, wiecie, zapasów całkowicie gdzieś tam, może muzealnych już, i wysyłają, zaczynają wysyłać na front. To są czołgi, wiecie, żadnej tam noktowizji, żadnej termowizji, słaby pancerz, armata 100 mm. Także to tam się ludzie śmieją, że jak stanie czołg T-55 naprzeciwko Leoparda drugiego, to wystarczy, że czołgiści w Leopardzie głośno kichną, to czołg T-55 się, wiecie, rozpadnie i będzie po nim, nie? One nie mają żadnych szans w starciu z czołgami, te, które dostaje Ukraina. Także w ogóle nie wiem, jaki sens jest tam pchać załogi, które zaraz będą, no to wiecie, to będzie tylko puszka na mielonkę, nie? Można powiedzieć, zaraz oni będą przemieleni, ci Rosjanie, którzy w tych czołgach się znajdą. To będzie śmierć dla nich. No ale jakoś Ruscy wyciągają te czołgi i dalej chcą pchać. Także oni mają przygotowane być może zasoby ludzkie. Tylko tak, po pierwsze Rosjanie, czy są przeszkoleni? Wątpię. Bo korpus oficerski został przetrzebiony przez pierwszy rok wojny w Ukrainie. Nie bardzo mają kim szkolić. To o tym wcześniej mówiliśmy, że oni tak jakby zniszczyli swoją możliwość szkolenia, odtwarzania, ponieważ tę część jednostek, która zawsze jest zostawiona po to, żeby szkolić, powiedzmy, kolejny nabór, również wysłali na front, no i ci wszyscy poginęli. No część, no tam część przeżyła, nie? Ale no generalnie bardzo, można powiedzieć, upośledzili swoje możliwości szkoleniowe. To po pierwsze. Po drugie, mają problem ze sprzętem, nawet z prostą bronią strzelecką. Ja czytam regularnie informacje gdzieś tam dochodzące z ruskich kanałów informacyjnych, że gdzieś tam mówią żołnierze, że wysłali nas, powiedzmy, z karabinami lata produkcji 73, 76, próbujemy strzelać, zacina się, nie? Wystrzelimy trzy magazynki, już nie działa. No oni z takim sprzętem, ze starymi kałachami idą w tym momencie na Ukraińców, którzy mają coraz więcej nowoczesnego sprzętu, tak? To po drugie. Po trzecie, czy ruscy żołnierze są zmotywowani? Ukraińcy bronią swojej ojczyzny. Bronią życia swoich kobiet, bronią życia swoich dzieci, nie tylko przed śmiercią, ale i przed torturami, przed gwałtami, bronią swojego dobytku. A Rosjanie jaką mogą mieć motywację? No, mogą mieć motywację, żeby zdobyć pralkę albo zdobyć kibel, nie? Albo żeby kran wyrwać i sobie zawieźć do domu, nie? Tam do kibla, który mają Sławujki, sobie wstawią, powiedzmy, sedes, nie? Z Ukrainy. Także mogą mieć taką motywację. No ale tak, szanse na takie zdobycze to mieli, kiedy weszli, kiedy takie szybkie rajdy zrobili i gdzieś tam, wiecie, wjechali do jakiejś tam miejscowości, gdzie ktoś nie zdążył uciec, gdzie po prostu wchodzili do domów, tak? A teraz to, wiecie, jest front, oni, żeby zdobyć kilometr terenu, to potrzebują tydzień, gdzie walą artylerią, robią wszystko gruzy i przejmują gruzy. Zniszczone całkowicie miasta, nie? Bachmut to jest gruzowisko, Awdijiwka gruzowisko, nie? Co tam Ruscy w tym Bachmucie szabrują, można powiedzieć? Rozumiecie? Oni nie mają już motywacji, nie? Jedyną ich motywacją, tych ruskich wojaków, no to mogą mieć dwie motywacje. No albo walka za matuszkę Rosję, albo oddziały zaporowe, które z tyłu stoją z karabinem i strzelają ci w plecy, bo to też istnieje, nie? Tak jak było podczas II wojny światowej, tak teraz ruska armia ma z tyłu oddziały zaporowe, które strzelają w plecy tym, którzy chcą uciec, nie? jakby nie było oddziałów zaporowych, to mówi się, że ruskich już by na froncie nie było, bo wielka, duża część by po prostu uciekła, nie? Także oni nie mają motywacji do walki. No mogą mieć motywację, żeby nie zginąć. Później, jeśli Ukraina zaatakuje, ale wiecie, no morale i motywacja jest bardzo istotna w walce. Jeśli jest podobny poziom wyszkolenia, podobny poziom sprzętu, to morale decyduje o zwycięstwie. Kto ma wyższe morale, silniejszą motywację, ten wygrywa zazwyczaj. A tutaj tak, Ukraińcy mają silniejsze morale, mają dużo lepszy sprzęt. No to jaki będzie wynik, nie? Myślę, że nawet jeżeli Ruscy będą próbowali zaatakować, to dalej nic nie zyskają. Może jakieś tam lokalne, malutkie taktyczne zwycięstwa, czy operacyjne zwycięstwa uzyskają. Natomiast Ukraińcy jak pójdą, to mam nadzieję, że pójdą jednocześnie w wielu miejscach, ale ja obstawiam, że oni nie będą chcieli w pierwszej kolejności zdobyć Donbasu, czyli tam powiedzmy pójść na przykład na Ługańsk, Doniecku i tak dalej, tylko że będą chcieli jakimś takim błyskotliwym uderzeniem pójść na Krym i zdobyć Krym. Jeśli zdobędą Krym, to Rosja się rozsypała w tym momencie. Bo utrata Krymu to jest w tym momencie dekapitacja Putina, nie? Tego już mu Rosjanie nie wybaczą. No perły, można powiedzieć, rosyjskiej zdobytej w 14 roku bez wystrzału, chluby Rosji, a tutaj nagle by ją stracili, nie? A co na to wskazuje? No, kilka rzeczy, nie? Po pierwsze, już nawet, wiecie, no, wczoraj była informacja, że Ukraińcy tam w okręgu zaporowskim testują słabe miejsca i kilka dni temu też była, że oni już takie robią ataki próbne, Ukraińcy w Zaporożu i w okolicach Chersonia. To o tym mówiliśmy kilka razy, że Cherson, miasto jest na północ od rzeki Dniepr, tam jest takie wielkie rozlewisko Dniepru, ale Ukraińcy już od jakiegoś czasu, i to są informacje z ich strony, przerzucają grupy dywersyjno-sabotażowe na południowy brzeg Dniepru po to, żeby testować możliwość desantu. Co ciekawe, też taka informacja, którą przeczytałem kilka dni temu, że na przykład Ukraińcy zaczynają testować stawianie zapory dymnej na rzece. Że to ćwiczą, nie? Mhm. Czyli wiecie, jak przyjdzie decyzja, że wchodzimy, któregoś pięknego ranka, gdzie będzie mgliście, jeszcze dodatkowo postawią zapory dymne i tak dalej, i nagle Ruscy, którzy się obudzą, już będą tam na południowym brzegu Dniepru, będą już pod tymi, pod lufami ukraińskich komandosów, którzy przejdą. Jak przejdą, zdobędą przyczółki, mają też przecież bardzo dużo sprzętu, który dostali do stawiania mostów, tak? Bardzo dużo dostali z zachodu sprzętu właśnie do stawiania przepraw mostowych. Czyli gdzieś tam może nie na Dnieprze, ale jak jest Nowa Kachowka i tam później już Dniepr jest normalną rzeką, tak? Można powiedzieć, za zbiornikiem kachowskim, to tam przekroczą Dniepr między właśnie Chersoniem a Zaporożem i pójdą nawet nie na Mariupol w pierwszej kolejności, może nawet nie na Berdiańsk, tylko pójdą od razu na tutaj Krym. Po temacie, posprzątane. Mhm. Moim życzę oczywiście.
A z takich jeszcze informacji właśnie z frontu, z wojny, które ostatnio się wydarzyły i są ważne, to jakie byś uznał za najważniejsze?
To bym tutaj może kilka informacji. Po pierwsze, Bachmut dalej się broni. Mhm. I dalej tam Ukraińcy, wiecie, no...
Czyli nie się nie udało to, Rosjanom.
Tak, Rosjanom się udało. Co ciekawe, wczoraj w Bachmucie był prezydent Zełenski. Czyli jeżeli prezydent Ukrainy, to są właśnie zdjęcia, nie boi się pojechać, wiecie, w zasięg ruskiej artylerii, no bo de facto, jeżeli on był w Bachmucie, wiadomo, że ta wizyta była, nie była rozgłaszana, tutaj będzie nasz prezydent, tutaj są koordynaty, gdzie się znajdzie. Nie, ale jeżeli on nie boi się pojechać na sam front, na najcięższy front, to znaczy, że po pierwsze, jest tam możliwość bezpiecznego dojazdu i powrotu, no i sytuacja jest naprawdę pod kontrolą Ukraińców. Czyli Bachmut, myślę, że nie upadnie. Zresztą tam są takie lokalne kontrataki, że oni, Ruscy, wiecie, trochę przejmą, Ukraińcy kontratakują, odbijają. Powiem wam taki dowcip. Cały internet śmieje się z tego, o co Ruscy walczą, nie? Jak zaczynali, zobaczcie, do czego doszło. Jak wchodzili do Ukrainy, to w 3 dni mieli podbić całą Ukrainę, nie? Operacja miała trwać 3 dni. A teraz wyobraźcie sobie, że Ruscy na północ Bachmutu przez miesiąc walczyli o zajęcie sklepu ogrodniczego. Naprawdę, nie? Jak już zajęli sklep ogrodniczy, to teraz walczą, uwaga, o zajęcie szkoły dla psów razem z wybiegiem dla psów. No i cały internet się z nich śmieje, nie? Że Ruscy zajęli szkołę dla psów, ale wybieg dla psów jeszcze się broni, nie? Także do tego doszło, że wiecie, że rosyjscy blogerzy tam jarają się, że udało się nam zająć wybieg dla psów. Rozumiecie? Przy szkole jakiejś tam tresury. No to pokazuje, jaki jest upadek Rosji, nie? Bachmut się broni. Drugie takie miejsce, które troszeczkę jest na południe od Bachmutu, to jest Awdijivka, która staje się powoli drugim Bachmutem. Też się świetnie broni. Też Ukraińcy mają pod kontrolą. Natomiast były dwa ciekawe uderzenia ukraińskie na Krymie właśnie, co pokazuje, że Ukraińcy już daleko sięgają i powoli sobie robią kształtowanie pola walki. Mianowicie uderzyli w Sewastopolu, czyli w bazie rosyjskiej marynarki. No i tam nie wiadomo, co się stało. Rosjanie twierdzą, że zniszczyli te drony, które tam nadleciały czy nadpłynęły, bo mowa jest być może też o takich pływających dronach. W każdym razie były tam jakieś wybuchy, no ale jest embargo informacyjne, co tam udało się zniszczyć, czy tylko drony zostały strącone, czy zniszczone, czy coś udało się Ukraińcom upolować. Natomiast bardzo ciekawe, kilka dni temu miało miejsce wydarzenie w mieście Dżamkoj. To jest miasto na północy Krymu i to jest taka bardzo ważny punkt, bo to jest miejsce, gdzie się przecinają szlaki komunikacyjne, dokładnie szlaki kolejowe prowadzące na Krym od północy i prowadzące od mostu Kerczeńskiego. Czyli żeby się dostać na przykład do Sewastopolu koleją, pociągiem, czy eszelonem z czymś wojskowym, to trzeba przejechać przez stację w Dżamkoju, tak? No i tam Ukraińcy uderzyli dronami, mówi się, że to dronami było kilka dni temu, i podobno zniszczyli, jeżeli to by była prawda, to byłby ogromny sukces, że zniszczyli cały w pociągach skład rakiet Kalibr. Czyli to są rakiety, które w Sewastopolu są ładowane do okrętów podwodnych, którymi później tam salwami, wiecie, Ruscy niszczą. Kiedy są te, powiedzmy, naloty, takie rakietowe wielkie, to wtedy są rakiety odpalane z samolotów, ale też i z okrętów podwodnych. No i też nie tylko podwodnych, tam takich są, powiedzmy, fregaty czy krążowniki rakietowe. I te okręty są właśnie zazwyczaj zaopatrywane. One, wiecie, wypływają, oddają salwę, płyną do Sewastopolu, tam są ładowane nowe kalibry i tak w kółko, nie? No i teraz taki cała, można powiedzieć, transza tych kalibrów została rozwalona podobno przez Ukraińców. Pięknie się to paliło, pięknie wybuchało. Każdy taki kalibr to jest kilka milionów dolarów, także można powiedzieć, że oni im tam zniszczyli kilkadziesiąt milionów dolarów być może, a może i setkę milionów dolarów jednym takim udanym atakiem dronu za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Mhm. To jest ekonomia wojny, nie?
A jeszcze z takich informacji trochę gospodarczych, rosyjskich, baryłka ropy.
Baryłka ropy, tak. To jest ciekawa informacja. Baryłka ropy po obniżeniu pułapu na $50 już jest na poziomie $45 ropy Ural. I to jest cena jeszcze, do której należy doliczyć koszty transportu i tak dalej, no, które się muszą zmieścić w tych $50, także być może realna cena jest dużo poniżej tych $45. Natomiast ciekawe jest to, bo to pokazywaliśmy wam dane właśnie z dnia wczorajszego, że ceny, widzimy cały ten wykres, prawda? I zobaczcie, jak cena baryłki ropy rosyjskiej na niebiesko, która jest pokazana, oczywiście jest dużo niższa niż cena ropy amerykańskiej czy angielskiej, czyli to jest WTI i Brent, ona zawsze, można powiedzieć, podążała, owszem, w niższym korytarzu, ale kiedy cena ropy, tej powiedzmy odniesienia, czyli no zachodniej, rosła, to cena baryłki ropy rosyjskiej też rosła. Tym razem jest inaczej. Ropa na zachodzie rośnie, a w Rosji tanieje sprzedaż tej ropy. No to jest dobra wiadomość generalnie. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć a propos Rosji, bo to nie jest taka, powiedzmy, związana stricte z frontem, ale ciekawa rzecz to jest, jak się zmienia stosunek do Putina. Bo oto na przykład taki pan jak Igor Girkin, czy Strzałkow, też ma nazwisko. To jest człowiek, który był dowódcą takim polowym rosyjskim. On ma stopień pułkownika FSB zresztą, czyli tak jak Putin. I to jest człowiek, który jest odpowiedzialny i skazany zaocznie przez sąd w Holandii on jest odpowiedzialny za zestrzelenie tego malezyjskiego samolotu w 2014 roku. czy 15, już nie pamiętam, no ale w trakcie tego pierwszej odsłony wojny w Donbasie. Także to jest też zbrodniarz wojenny, krew ma na rękach i to jest taki człowiek, który ostatnio zaczął krytykować Putina, bo jest z tej partii Jastrzębi, można powiedzieć, czyli on jest za tym, żeby ostrzej walczyć i tam krytykuje te przeróżne niedociągnięcia, opieszałość ruskich dowódców i tak dalej, no ale pierwszy raz pozwolił sobie na taką ewidentną, jawną krytykę Putina. Mianowicie powiedział, żeby Putin zamknął mordę.
Mocno.
Zamknął mordę, tak? Znaczy, żeby zamknął się, nie, ale powiedział chyba zamknął mordę i że generalnie to, co on robi, to jest hańba, że w tym momencie zachowuje się tak jakby tłumacząc, nie? Bo Putin zauważył, że ostatnio zaczął tak tłumaczyć się, nie? No, że jak możemy wygrać, jak tu wszyscy przeciwko nam, jak cały Zachód, nie? Że my walczymy z NATO, że tacy biedni jesteśmy, nie? I on tak z takiej pozycji właśnie, no jak tak możesz, nie? Że po prostu jesteś jak taki, wiecie, no pies, który po prostu prosi o łaskę i zamknij się, no. Także na ostro idzie z Putinem i tak zaczął Putina, wiecie, tam ostro trollować. No, można się zastanowić, czy pan Girkin też się nie powinien do okna zacząć zbliżać w najbliższym czasie, ale widać, że jest to zmiana, nie? Że Putin już nie jest nietykalny medialnie, bo do tej pory to był jak car, nie? Że nie można było złego słowa powiedzieć, to trochę jak u nas inna postać, już nie będziemy mówić jaka w Polsce jest nietykalna. Natomiast Putin był człowiekiem nietykalnym w mediach, a teraz się zaczyna jechać po Putinie.
A to w takim razie może sami Rosjanie wcześniej się zajmą Putinem, niż zrobią to Chiny?
Może tak być. Może tak być, że no, Putin może nie dotrwać do tego wyjazdu na leczenie do Chin. W sumie nie, wcale się nie zmartwimy. No, jak zdechnie wcześniej, to będzie lepiej dla wszystkich.
Jeszcze można powiedzieć w kontekście właśnie Rosji i stosunków międzynarodowych, że kolejny kraj tutaj z BRICS-u już mówi jasno, że jak się Putin tam zjawi, to oni przekażą go Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.
Tak, możemy tutaj powiedzieć dwa słowa, co to jest BRICS, nie? BRICS to jest taki, można powiedzieć, sojusz anty-NATO, tak? Czy anty-Unia Europejska, czy anty, powiedzmy, no G7 to nie, ale generalnie jest to sojusz, który ma być przeciwwagą dla Zachodu, dla powiedzmy tych państw demokratycznych Zachodu. No jest to sojusz pięciu państw, BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, to jest C, S, South Africa, Afryka Południowa. Czyli to jest pięć krajów, które no, nie podoba im się być w jednym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, krajami Europy Zachodniej przede wszystkim, no oczywiście jeszcze Kanada, Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, no to są te kraje, powiedzmy, hemisfery zachodniej, a BRICS to ma być przeciwwaga, nie? I nawet mówiło się, że kiedy wojna wybuchła i wszyscy myśleli, że Putin sobie poradzi, to do BRICS-u już tam chcieli przystąpić Argentyńczycy, Malezyjczycy, ktoś tam z Afryki, nie? Już tam do BRICS-u była kolejka, my tutaj z wami będziemy dzielić porządek świata, nie? A w tym momencie okazuje się, że już tak. Po pierwsze, nikt do BRICS-u się nie chce przyłączyć. No a po drugie, po pierwsze RPA kilka dni temu, od razu po wydaniu tego nakazu aresztowania, powiedzieli, że oni będą respektować postanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego. No a dzisiaj, wczoraj była informacja z Brazylii. Informacja była taka, że no, jak pan Putin przyjedzie do Brazylii, a w Brazylii ma być kolejny tam zlot tych BRICS-owców, nie, w tym roku, no to no sorry, no ale no będziemy musieli pana Putina tutaj zakuć w kajdanki i odesłać do Hagi. Także panie Putinie, no trzeba się zastanowić, czy będziesz pan do Brazylii chciał się wybrać. Także widać, że dobrze się dzieje, bo Putin stał się, co powinno być już wcześniej, nie, ale stał się międzynarodowym pariasem. Teraz rzeczywiście jest pariasem. Jeszcze jednej rzeczy tutaj brakuje i to jest rzecz, która będzie bardzo w niedługim czasie, bo to przecież za praktycznie tydzień się stanie, będzie takim, myślę, testem i pewnie to będzie hańbą dla ONZ-u, bo w ONZ-cie jest takie ciało jak Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której Rosja razem z czterema innymi krajami, z pięciu stałych członków Rady, z prawem weta i tak dalej. No i tam jest rotacyjne przewodnictwo. No tak jak w wielu innych ciałach. W Unii Europejskiej tak jest, w OBWE tak jest, nie? W przeróżnych, można powiedzieć, takich gremialnych ciałach czy instytucjach jest przewodnictwo przechodnie. No i 1 kwietnia Rosja ma być państwem, które obejmie przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co daje jej prawo do tak jakby nadawania tonu prac Radzie Bezpieczeństwa, czyli również no, jakieś tam powiedzmy tematy, którymi się Rada Bezpieczeństwa będzie zajmować, to Rosja będzie sobie decydować, przedstawiać i tak dalej. No i zobaczymy, czy za te no, niecałe 10 dni Rosja rzeczywiście obejmie przewodnictwo. Ja myślę, że obejmie, nie?
Ja też tak myślę, bo tutaj...
całkowicie bezwładną organizacją.
Tak. ONZ ma związane ręce tutaj, bo właśnie to stali członkowie w Radzie Bezpieczeństwa praktycznie praktycznie we wszystkich ważnych kwestiach muszą jednomyślność wyrazić, więc to tutaj Rosja też w tym...
Ja bym zrobił coś takiego na miejscu innych państw. Jeżeli nie da się zmienić tego, żeby Rosja miała to przewodnictwo, tak? Ono jest na jakiś czas. Po prostu bym bojkotował pracę Rady przez ten czas, kiedy Rosja będzie przewodnictwo. Czyli tak jak na przykład część krajów zapowiedziała, że jeżeli Rosjanie zostaną dopuszczeni i Białorusini do Olimpiady w Paryżu, to my zbojkotujemy te igrzyska. To ja bym zrobił tak samo. Słuchajcie, no nie możemy zmienić tego, że Rosja jest szeryfem przez te pół roku. W związku z tym my przez te pół roku mamy Rosję w dupie i nie przyjdziemy na żadne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Po prostu. Dopóki Rosja będzie szefem, nas nie będzie. Niech se Rosja szefuje sama sobie i Chinom, nie? No i tak bym zrobił.
A jeszcze teraz Armenia chce dołączyć do statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak. Więc wtedy ona też będzie musiała respektować ten nakaz aresztowania, który wydał Międzynarodowy Trybunał. No,
Armenia to jest kaukaski sojusznik Rosji. To jest kraj, który właśnie na Kaukazie był z Rosją ściśle związany. To Rosja pomogła Armenii w wojnie z Azerbejdżanem, tam o Górny Karabach, o Osetię. Także no, w tym momencie to jest bardzo duże osłabienie też dla Rosji, można powiedzieć, też jej takiej pozycji, nie, międzynarodowej, że kolejny jej sojusznik, no można powiedzieć, wiecie, no z liścia wypłaca i zresztą już to było, jak Putin pojechał na spotkanie takiego grona, no takich krajów, można powiedzieć, zaprzyjaźnionych z Rosją, nie? I tam właśnie premier Armenii, Paszynian on się nazywa, no tak wprost nie chciał podpisać, nie? Tam pamiętam, no takiego można powiedzieć komunikatu ostatecznego, nie? To jest ważne, gdzieś tam spotykają się jakieś kraje, coś tam omawiają i zawsze jest na koniec jakiś tam wspólny komunikat. I on tego nie chciał podpisać, pamiętam jak wtedy się Putin i Łukaszenko zdenerwowali. A propos takiego podpisywania, no to tutaj niestety w Europie Węgry dają cały czas ciała. Ostatnio właśnie nie podpisali wspólnego stanowiska krajów Unii Europejskiej po tym wydaniu tego nakazu na Putina. Węgry po prostu są, no, koniem trojańskim to mało powiedziane. No, w tym momencie to są po prostu ruskim, no, przedstawicielem Rosji we wszystkich europejskich gremiach, nie? Ale Armenia już nie będzie takim przedstawicielem. To dobrze.
Cieszymy się bardzo.
Kazachstan też odchodzi z, można powiedzieć, ze strefy wpływów Rosji. Kazachstan, tutaj też taka informacja ciekawa. Kazachstan zaoferował krajom zachodnim możliwość zastąpienia Rosji jako dostawcy nośników energii, tak? Czyli na przykład gaz, ropa, bo Kazachstan ma te bogactwa, nie? I no do tej pory Kazachstan, nawet jeżeli wysyłał, załóżmy ropę, to wysyłał przez Rosję, czyli przez ten rurociąg, powiedzmy, przyjaźń, drużba i tak dalej, nie? No i Rosja tutaj mogła tam, wiecie, okazało się, że trzeba konserwować na przykład tę nitkę, co z Kazachstanu idzie, no i był problem. I Kazachstan postanowił poradzić sobie inaczej. Mianowicie zaczął testować nowy szlak transportu ropy i tankowcami wysyła przez Morze Kaspijskie do Azerbejdżanu, który jest w konflikcie z Armenią, czyli jest przeciwko Rosji, i z Azerbejdżanu już będzie wysyłany do Turcji, no i praktycznie do Europy, z ominięciem Rosji. I to już się zaczęło dziać. Także to też kolejny kraj, który Rosji powiedział nie, stop, już mamy was dość.
Kolejna dobra informacja. A jeszcze na koniec chciałam przejść trochę do gorszych informacji.
A tak dobrze było. No i co, skończymy złą informacją?
To najwyżej się później znajdzie jeszcze jakaś dobra. Okay. Polska, sprawy gospodarcze, inflacja. Rośnie. W lutym wyniosła 18,4%. To jest bardzo wysoki wynik.
Jeden z najwyższych w Europie.
co to oznacza dla nas? Czy dalej będzie rosnąć i czy musimy się liczyć z tym, że na zakupach będziemy wydawać coraz więcej pieniędzy?
No niestety i szczególnie to widzimy na zakupach, nie wiem, w warzywniakach, w sklepach mięsnych. No powiedzmy, pewne ceny pewnych produktów, które były wywindowane w zeszłym roku, często spekulacyjnie, niektóre staniały, nie? Czy są czasami promocje, że są tańsze, ale generalnie jest dużo drożej, jest bardzo drogo. Co smutniejsze, w tym wskaźniku można też podać wskaźnik tak zwanej inflacji bazowej, że on też wzrósł, a spodziewano się, że spadnie. Inflacja bazowa bodajże wzrosła do 12%, z 11 tam chyba i 4.
Z 11,7 było 11, w styczniu. 7,
okej, okay, do 12, a spodziewano się, że właśnie spadnie być może na 11,4. Czyli zobaczcie, że trend, co do którego miało nadzieję, że już będzie się odwracał, jednak dalej jest w górę. Inflacja bazowa to jest taka inflacja właśnie niezależna od tych, można powiedzieć, czynników zewnętrznych, czyli trochę no, takich, na których nie mamy wpływ, czyli na przykład nośników energii. One nie są wliczane do tej inflacji bazowej. Czyli to jest taka inflacja, wiecie, no, której, no, którą trudno wytłumaczyć, można powiedzieć, że to jest putinflacja, nie? Tak jak mówi Morawiecki. No, guzik prawda, inflacja bazowa to jest inflacja, która pokazuje, że ta inflacja, wysoka inflacja bazowa i rosnąca, to pokazuje, że inflacja jest trwała i nie będzie się niestety obniżać. No i inflacja bazowa rośnie.
Rośnie nieprzerwanie od półtora roku.
Tak. No i też a propos stóp procentowych, nie? No to tutaj cały czas jest dyskusja w Radzie Polityki Pieniężnej, która nie podwyższa stóp już od paru miesięcy, ale dyskusja nie jest nad obniżkami. Zauważcie, bo no też słucham tych komunikatów. Czy tam powiedzmy, jest komunikat, czy podwyższamy, czy obniżamy, czy zostawiamy, ale później są jeszcze komunikaty często tych członków Rady Polityki Pieniężnej i dyskusja w tym momencie nie jest nad obniżkami, tylko jest, czy nie podwyższać bardziej. To nie jest dobrze, nie? To pokazuje, że no, perspektywy polskiej gospodarki jeszcze nie są tak różowe, jakby rząd chciał. I to zobaczcie, że jest rok wyborczy, nie? Czyli rząd będzie jeszcze można powiedzieć, więcej marnował pieniędzy, czy tracił pieniędzy, czy przeznaczał pieniędzy na kupowanie tej kiełbasy wyborczej, rozdawanie ludziom, co przecież nie jest bez wpływu na gospodarkę, bo to są pieniądze pożyczone często albo wydrukowane. Czyli to są pieniądze, które napędzą inflację jeszcze bardziej. Czyli jest możliwe, że kolejny rząd, niezależnie czy to będzie rząd tych ochemłaków z Prawa i Sprawiedliwości, czy jakichś innych ochemłaków, nie? Że kolejny rząd nie będzie miał łatwego zadania, bo będzie miał jeszcze bardziej zrujnowaną gospodarkę przed wyborami. Mhm.
Czyli ogólnie perspektywy nie są za wesołe.
A, no niestety. No.
Czy ta inflacja zacznie spadać kiedyś w końcu?
Rząd, zobaczcie, że w ustawie budżetowej na ten rok, którą przyjął rząd i Sejm, zaplanowano średnioroczną inflację poniżej 10%.
O, to jeżeli tak, średnioroczną. Plany.
No właśnie, zaplanowano. Ja już kiedy o tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym z Czarkiem chyba w listopadzie, czy w październiku, kiedy był ten budżet przedstawiany, od razu wtedy mówiliśmy, to jest nierealne i to będzie musiało być znowelizowane, nawet można od razu to znowelizować. Jeżeli inflacja w styczniu jest 18, w lutym jest, czy tam 17, w lutym jest 18 i nie spadnie do 10, nie wiem, do października, listopada, a może w ogóle w tym roku, oni tak teraz mówią, że może do końca roku spadnie poniżej 10. No to jak może być średniorocznie poniżej 10?
Nie wiem, może po prostu nie umieją liczyć tam.
Trzeba by ich wysłać na kurs do Tymka na przykład u nas, żeby im powiedział, jak się wylicza średnią na przykład arytmetyczną, tak? 12 miesięcy dodajesz i dzielisz na 12. No i jak masz 17 plus 18 plus 15 plus 14 plus 13 plus 15, no to nie wyjdzie ci 9, no nie ma szans, no. No tam, ale wiesz, tam Patkowski tam jest w ministerstwie.
A, to on no jest, to wszystko wyjaśnia.
Nowa szkoła Morawieckiego. Oni wiedzą, jak kraść, ale jak policzyć średnią tak, żeby im wyszła, to nie potrafią jeszcze. No ale kraść potrafią.
Bo oni tak po prostu pozytywnie bardzo liczą.
Okej, okay, to są tacy optymiści.
Dokładnie.
A, no to jeżeli takich optymistów mamy, no to rzeczywiście, no. To oni mają taką zasadę, kradnijmy więcej, dawajmy naszym więcej, nadrukujmy pieniędzy więcej, jakoś to będzie, nie? Możemy napisać, że będzie dobrze. I nawet możemy uchwałę zrobić, że będzie dobrze. No wiecie, teraz Sejm potrafi różne takie ciekawe uchwały, nie? Takie, wiecie, hołubiące kogoś na przykład. Że no to przecież mogą uchwałę uchwalić w Sejmie, że jest dobrze. I teraz Na przykład weź powiedz, że jest źle. Jeżeli Sejm uchwalił, że jest dobrze, jeszcze może wprowadzić odpowiedzialność karną. Że ty na przykład jak powiesz, że jest źle, to grozi ci na przykład, nie wiem, no dwa lata czy dwa miesiące prac społecznych, nie?
To myślę, że bardzo duża część, ilość Polaków by jej to groziło. A jeszcze na koniec w takim razie może pozytywna informacja.
Słucham.
Gitary. Wspierający nas widzowie. Dziękujemy wam bardzo za wsparcie.
To na zawsze dzisiaj, jest pozytywna informacja.
Na dzisiaj ile mamy już osób?
Nie wiem. Może ty wiesz ile. No z 650 chyba.
No tak właśnie mniej więcej tyle osób nas już wsparło w tym miesiącu, co jest o wiele więcej niż w zeszłym miesiącu.
W tym samym dniu.
Tak, w tym samym dniu.
A jeszcze marzec do tego jest dłuższym dniem, ale nie chcielibyśmy, żebyście tego odebrali, tego komunikatu, że nie jest źle, czy że jest dobrze, pozytywnie, w ten sposób, że no nie trzeba nas wspierać. Nie, trzeba nas wspierać, rzeczywiście. My nie wyciągamy brudnych rąk, nawet czystych też nie wyciągamy po pieniądze rządowe, czy wszystkich Polaków, tylko prosimy tych, którzy chcą nas wesprzeć, żeby nas wsparli. I to jest właśnie ta gitara, czyli jakiś przelew, który nam wysyłacie różnymi metodami. No jak widzicie, staramy się optymistycznie podchodzić i ciekawie komentować to, co się dzieje, dlatego prosimy was, żebyście nam postawili taką kawę, nie? Na Twitterze jest takie teraz modne buy coffee, nie? Że jak doceniacie naszą pracę, to kupcie nam kawę. No to my prosimy was, jeśli doceniacie naszą pracę, to możecie skorzystać z super czatu, albo możecie coś kupić w sklepie i kupić cegiełkę, albo możecie po prostu wysłać przelew jakiś tam na naszą pracę, na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, czy też funkcjonowanie naszego projektu, można powiedzieć, takiego uczelnianego, edukacyjnego, czyli Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. On też jest ciekawy i też cały czas działa.
Numer konta znajdziecie na naszej stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Oczywiście też mamy DotPay, PayPal, Blik, także pełno różnych możliwości, więc zachęcamy was do wsparcia nas. Oczywiście też super czat, najnowsza możliwość. Wystarczy tylko, że tam klikniecie na czacie serduszko, takie z wsparciem i wtedy już nas wspieracie. A zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy Idziemy Powolność na Facebooku. Do tej pory dołączyło już 2160 osób. Jest nas coraz więcej dyskusji, także zachęcamy. I co tydzień, w każdą środę zapraszamy na nowy program, który uruchomiliśmy, Biblia dla katolików. Jest to nowy program czytania Biblii. Najnowszy odcinek wczoraj, także zachęcamy do obejrzenia. A dzisiaj o 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd. No i oczywiście o 18:00 dogrywka. A po programie Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego, Chcesz mieć święty pokój? I oczywiście też zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435 pod telefonem redaktor Michał Fałek, siedzący tutaj w studiu koło mnie. I jeszcze ostatnia informacja, przypomnienie, możecie przekazać 1,5% na Fundację Twój Ruch. To chyba do kwietnia można przekazywać.
No to kiedy można rozliczać się z podatkiem. Także nie wiem, czy to nawet troszkę nie później. Ale najlepiej już teraz, nie? Bo już można rozliczać się ze swoich podatków. No w tym roku ciekawie będzie, ponieważ jest dużo wyższy próg podatkowy, czy kwota wolna od podatku, ale no zwiększono tę możliwość z procenta na 1,5. Zobaczymy, jak to się przełoży na wpływy dla Fundacji Twój Ruch. To jest fundacja, w której właśnie młodzi ludzie, typu Magda, chociaż ty jeszcze działasz w twoim ruchu?
No oczywiście.
Jeszcze działasz, okej. Okay. Czyli jeszcze się mieścisz w widełkach, bardzo dobrze. To młodzi ludzie realizują swoje pomysły na taką działalność, można powiedzieć, na niwie społecznej, bardziej społecznej, nawet nie politycznej, niekoniecznie religijnej, ale na takiej społecznej. Ciekawy projekt robicie. Zachęcam was też, możecie nas wesprzeć w tym dziele.
A ja dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Ze mną był redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Dziękuję ci bardzo za udział w programie.
Dziękuję tobie, dziękuję wam. Do zobaczenia.
I widzimy się dzisiaj w kolejnym punkcie, czyli o 17:00 serwis informacyjny. Do zobaczenia.
Na każdym rogu są punkty kontrolne, a każdy dom ma kody QR. Każdy samochód ma urządzenia GPS, a ludzi monitoruje się za pomocą systemów rozpoznawania twarzy i tęczówki oka. TikTok to oprogramowanie szpiegujące na każdym telefonie. I kiedy ktokolwiek używa tej aplikacji, to Pekin monitoruje wszystko, co przez aplikację przechodzi. Członkowie Falun Gong byli pierwszymi ofiarami pobierania organów, a ponieważ w Chinach jest to ogromny rynek i wielkie pieniądze, które zasilają rząd chiński, organy pobierane są teraz również od Ujgurów. Dla chińskiego reżimu komunistycznego jakakolwiek religia jest zagrożeniem. Otwarcie więc mówi się w chińskich mediach, że edytują Biblię czy inne księgi religijne, aby były zgodne z ideologią ateistyczną, komunistyczną. Jestem więc niezwykle rozczarowana papieżem, bo powinien on bronić religii. Powinien głośno przeciwstawić się zmuszaniu ujgurskich kobiet do aborcji. A gdzie on jest? Milczy. I współpracuje z rządem chińskim. Wszystko zaś, co jest inne, jest dla chińskiego reżimu komunistycznego zagrożeniem. Każda myśl niezależna od ateistycznej ideologii chińskiego reżimu komunistycznego jest dla niego zagrożeniem. Praca przymusowa, niewolnictwo i tortury psychiczne i fizyczne, przymusowa sterylizacja i aborcja. Większość mężów i w ogóle mężczyzn jest w obozach koncentracyjnych, obozach pracy lub zostało aresztowanych. Kobiety są napastowane seksualnie we własnych domach.
Jak mieć święty pokój? Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, że nie mówię o świętym spokoju, bo to jest inny przepis. Mówię o świętym, czyli związanym gdzieś z Bogiem, z jakimś życiem, powiedzmy, metafizycznym. Jak mieć święty, czyli związany z właśnie działaniem Boga, pokój serca i umysłu. Dlatego nazwałem go stanem świętego, czyli dobrego pokoju. Do odpowiedzi na to pytanie skłoniła mnie historia z 11 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie chrześcijanie tamtych czasów wpadają w wielkie zamieszanie. Coś takiego jak konflikt o Jana Pawła II. Czy krył pedofili, czy nie krył i jest święty i można się do niego modlić i tak dalej. Wielu katolików przeżywa właśnie jakieś duchowe rozdarcie, jakieś takie emocje, stan ducha taki niezwykły. I chrześcijanie właśnie wtedy, jaka jest rola tam pogan w kościele, czy mają być obrzezywani, czy nie, czy oni też mogą być zbawieni, tak. Takimi pytaniami się kiedyś, nie dam o świętość Jana Pawła II, tylko czy w ogóle na przykład Polacy mogą być zbawieni. Oni do końca nie byli pewni, ci chrześcijanie żydowskiego pochodzenia. 17 werset 11 rozdziału, usłyszeli prawdę, nie? Najpierw, a potem, 18 werset, tu jest ciekawe, usłyszeli prawdę, a gdy to usłyszeli, uspokoili się. Właśnie tu jest ten święty pokój, czyli pierwszy element, prawda, uspokoili się i wielbili Boga. I wielbili Boga. Czyli zobaczcie, dwie składowe świętego, prawdziwego pokoju. Prawda i właściwa relacja stworzenia do Stwórcy. Właściwa relacja z Bogiem. Bardzo podobnie apostoł Paweł opisuje to w liście do Filipian. Zobaczcie, 4 rozdział. Mówi tak, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Prawda i uwielbienie Boga. Właściwa relacja z Bogiem. Prawda i relacja z Bogiem. Święty pokój.
23 marca 1935 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił nową konstytucję. Zwykle w konstytucji państwa znajduje się stwierdzenie, że władza zwierzchnia należy do narodu. Ta konstytucja stwierdzała, że na czele państwa stoi prezydent odpowiedzialny jedynie przed Bogiem i historią, a w jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa. Zgodnie z tą konstytucją prezydent był zwierzchnikiem rządu, Sejmu, Senatu, Sił Zbrojnych, sądów i kontroli państwowej. Wskazywał swojego następcę na czas wojny i mianował naczelnego wodza. Artykuł 15 Konstytucji stwierdzał, że prezydent nie jest odpowiedzialny za akty urzędowe, które wydał i nie może być sądzony za czyny niezwiązane z pełnieniem urzędu w okresie swojego urzędowania. Kadencję prezydenta Konstytucja ustalała na 7 lat, kadencję Sejmu i Senatu na 5. 1/3 senatorów miała być mianowana przez prezydenta. Artykuł 61 stwierdzał, że wszyscy obywatele zobowiązani są do pełnienia służby wojskowej. Artykuł 68 stwierdzał, że żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej do dochodzenia szkody lub krzywdy. Konstytucję pisano z myślą o Józefie Piłsudskim jako prezydencie, ale gdy ją uchwalono, wiadomo było już, że jest śmiertelnie chory. Prezydent Ignacy Mościcki podpisał konstytucję 24 kwietnia, dlatego nazywana jest najczęściej konstytucją kwietniową. W lipcu tego roku uchwalono ordynację wyborczą, według której kandydować do Sejmu mógł tylko człowiek wpisany na listę wyborczą przez komisję kierowaną przez komisarza mianowanego przez ministra spraw wewnętrznych. Wszystko to razem tworzyło system prawny, który wydawał się gwarantować obozowi sanacyjnemu utrzymanie się przy władzy przez wiele lat. Jednak w 4 lata i 5 miesięcy później wybuchła wojna.